jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM. Mam prawo.
Witam Państwa, Elżbieta Wozowczyk-Leszko. Dzisiaj w audycji Mam prawo rozmawiać będziemy o władzy rodzicielskiej, o pieczy rodzicielskiej, o relacjach między rodzicami i dziećmi, o tym, jakie rodzice wobec dzieci mają prawa i obowiązki. W studiu adwokat Natalia Petryszyn-Zachwieja, witam.
Dzień dobry, witam.
I radca prawny Radosław Zachwieja.
Dzień dobry.
Dziękuję Państwu, że znaleźli się Państwo czas na udział w audycji, bo myślę, że tematy są ważne, ciekawe, rozwiejemy wiele wątpliwości, wiele mitów i faktów obalimy, jak sądzę. Panie mecenasie, pani mecenas.
Temat jest na pewno bardzo rozległy i popularny w obecnych czasach. Niestety.
Dlatego też po niego sięgamy. Przygotowując się do audycji, znalazłam takie sformułowanie jak władza rodzicielska i piecza rodzicielska. Czy możemy wyjaśnić, na czym polega różnica, podobieństwo i dlaczego tak to się nazywa?
Oczywiście. Generalnie jakby władza rodzicielska są to prawa i obowiązki rodziców względem dzieci. Chodzi o to, że jakby rodzice muszą, jakby na nich spoczywa obowiązek zachowania pieczy nad dziećmi, obowiązek szanowania i dbania o interesy majątkowe również dzieci, jak również reprezentacja tych dzieci. I piecza rodzicielska jest pewnego rodzaju, no można powiedzieć to, elementem władzy rodzicielskiej. W prawie rodzinnym, generalnie w sprawach opiekuńczych, taką najistotniejszą kwestią dotyczącą dzieci, osób małoletnich, jest przede wszystkim dbanie o dobro dzieci. To dobro dzieci jest oczywiście bardzo szeroko rozumiane, ale ono dość, można ją, te dobro dzieci można scharakteryzować przede wszystkim jako kwestie dotyczące zapewnienia dzieciom odpowiednich warunków egzystencjalnych, czy chociażby jakby dbanie o bezpieczeństwo, o właściwy rozwój dzieci, o tym, żeby, o to, żeby jakby nie działa się im jakakolwiek krzywda, czy chociażby umożliwienie dzieciom, czy wsparcie w zakresie podejmowania należytych decyzji w ich życiu.
Ja myślę, że warto tu podkreślić, że te prawa, o których mówimy, dotyczące dzieci, zawarte są w konwencji o prawach dziecka i tam jest właśnie bardzo ważny artykuł mówiący o tym, że dziecko ma prawo do wychowania na przykład bez przemocy, do domu, do nazwiska, takie rzeczy. No niestety nie ma uniwersytetów dla rodziców, jak zostać rodzicem, prawda?
Oczywiście.
Więc czy to w zakresie interesów rodziców należy, żeby mieli taką wiedzę, co jest ich obowiązkiem w stosunku do dziecka, żeby potem nie byli zdziwieni, jak ktoś będzie egzekwował te obowiązki.
Znaczy myślę, że to jest ważne, żeby rodzice no, mieli tą świadomość, jakie mają i prawa, i obowiązki względem dzieci. Bo w przypadku, no, jeśli dojdzie do sytuacji, że to dobro dziecka jest zagrożone, wtedy interweniuje sąd opiekuńczy i może chociażby tą władzę rodzicielską ograniczyć.
A na przykład, czy dobrem dziecka jest, czy zagrożeniem dobra, jeśli chodzi o dobro dziecka, jest to, że dziecko, powiedzmy, nie wiem, chodzi na wagary.
Oczywiście, tutaj jakby rodzice, oczywiście w porozumieniu ze szkołą, powinni takich sytuacji no, doprowadzać do tego, żeby dziecko unikało takich sytuacji. Wiadomo, no, jak
Z jakichś powodów chodzi na te wagary,
dokładnie, z jakichś powodów chodzi na te wagary. Często jest tak, że powiedzmy dziecko, no, że tak powiem, znajduje się w niewłaściwym środowisku. I to już powoduje samo z siebie no, pewnego rodzaju zagrożenie dla jego dobra. Tutaj wymagana jest interwencja jakby rodziców, jak również interwencja szkoły. Należy pamiętać o tym, że jeżeli no, de facto dobro dziecka zostanie zagrożone w takim stopniu, że no, może się jakby stać jakaś krzywda, czy w ogóle jakieś niebezpieczeństwo dla dziecka, to może to być już jakby sygnał w zakresie jakby ograniczenia władzy rodzicielskiej, ponieważ dochodzi czasami do takich sytuacji, gdzie rodzice, nie sprawując odpowiedniego jakby nadzoru nad dziećmi, doprowadzają do tego, że no, dzieje się jakaś zła sytuacja, tak? Oczywiście te wagary to jest taki...
No to przykład taki podałam, ale tak. Dziecko może być na przykład głodne albo zmuszone do pracy.
Tak, w takiej sytuacji, no to zależy zawsze od jakby stopnia nasilenia, powiedzmy, tych negatywnych czynników, ponieważ jeżeli ten stopień nasilenia takich różnych, że tak powiem, niepożądanych sytuacji będzie znaczący, to w najgorszym wypadku może dojść nawet do pozbawienia władzy rodzicielskiej. To jest oczywiście taki najbardziej ingerujący we władzę rodzicielską jakby środek, natomiast no, nie można takich sytuacji wykluczyć, ponieważ wbrew pozorom bardzo często właśnie spotykamy się z sytuacjami, kiedy dochodzi do powiedzmy zaniedbań rodzicielskich związanych powiedzmy nie wiem, z jakimiś libacjami alkoholowymi, czy chociażby wykorzystywaniem dzieci, zmuszaniem do udziału powiedzmy w procederach przestępczych, czy chociażby jakby, no, jakby takie sytuacje, w których powiedzmy generalnie nawet życie dziecka jest zagrożone. I jeżeli takie sytuacje mają miejsce, to w efekcie może rodzic bądź rodzice oboje mogą zostać pozbawieni władzy rodzicielskiej.
A czy władzę rodzicielską wykonują zawsze tylko rodzice, czyli biologiczny ojciec i biologiczna mama?
Tak, co do zasady władza rodzicielska przysługuje rodzicom. Natomiast w sytuacji, kiedy na przykład dochodzi do pozbawienia tej władzy rodzicielskiej, jakby no, pewnego rodzaju rolę tych rodziców przejmują na przykład opiekunowie. I tutaj zdarzają się takie sytuacje, kiedy no, jakby zaniedbania rodzicielskie powodują to, że sąd na przykład opiekuńczy dowiaduje się o takiej sytuacji i może być na przykład wszczęte postępowanie z urzędu dotyczące powiedzmy ograniczenia czy nawet pozbawienia władzy rodzicielskiej, ponieważ no, bywają takie przypadki, bywają takie sytuacje, gdzie jakby rodzice zaniedbują swoje obowiązki oboje. To znaczy nie mamy do czynienia z sytuacją, gdy jeden rodzic, że tak powiem, stara się tą władzę realizować prawidłowo, drugi natomiast nie. Czasami jest tak, że oboje rodzice działają w sposób taki, który no, jakby uchybia podstawowym zasadom dbania o dobro dziecka i efektem może być to, że oboje rodzice są pozbawieni władzy rodzicielskiej.
Ale to już chyba w jakimś skrajnym przypadku.
Tak.
A proszę powiedzieć, a w jaki sposób sąd dowiaduje się o takich właśnie zdarzeniach?
To znaczy przede wszystkim każdy z nas ma obowiązek, żeby powiadomić sąd opiekuńczy o tym, jeśli zachodzi jakaś sytuacja zagrażająca dobru dziecka, jeśli ta władza rodzicielska jest sprawowana w sposób nieprawidłowy. Poza nami, obywatelami, taki obowiązek mają również instytucje państwowe, szkoły, policja, więc każdy, kto ma taką wiadomość,
nie musimy być
że jest
spokrewnieni,
dobro,
ale jak
nie.
mamy taką wiedzę, to po prostu zgłaszamy
do sądu opiekuńczego, do wydziału rodzinnego tam, w okręgu, którego dziecko ma miejsce zamieszkania i sąd wtedy podejmuje działania tutaj zmierzające do tego, żeby ustalić, czy rzeczywiście jest dobro dziecka zagrożone.
Podam numer telefonu w studiu w Radiu Zachód w Zielonej Górze 324 22 55 i linia ulgowa 801 327 462, gdyby Państwo mieli ochotę zadać pytanie ekspertom, którzy są dzisiaj w studiu, to zachęcamy. Czy władza rodzicielska to jest również reprezentacja dziecka? Czy to jest jakieś inne pojęcie?
Jak najbardziej. W ramach władzy rodzicielskiej mówimy również o reprezentacji dziecka. I teraz oboje rodzice mają obowiązek, znaczy generalnie prawo, do, żeby prawo i obowiązek, można powiedzieć, reprezentować dziecko, przy czym rodzice nie muszą pozostawać w związku małżeńskim. Nawet jeżeli powiedzmy żyją osobno, ten obowiązek dotyczący reprezentowania dziecka jak najbardziej istnieje.
Ale solidarnie muszą
nie,
reprezentować?
Nie, właśnie o to chodzi, że nie muszą jakby solidarnie reprezentować, przy czym same decyzje dotyczące istotnych spraw dziecka powinny zostać podejmowane przez rodziców wspólnie. To znaczy, jeżeli mamy do czynienia na przykład z sytuacją związaną, nie wiem, z wyjazdem dziecka za granicę, czy chociażby, nie wiem, ustaleniem kierunku edukacji, czy sytuacji, kiedy zachodzi potrzeba skorzystania powiedzmy z jakichś świadczeń opieki zdrowotnej w przypadku poważniejszych chorób, to decyzja rodziców powinna być wspólna, natomiast samo jej jakby wykonywanie już może być, że tak powiem, dokonywane przez każdego z rodziców. Tutaj są oczywiście jakby wyjątki, ponieważ rodzice nie mogą jakby reprezentować dzieci przy czynnościach prawnych między dziećmi. Czyli jeżeli dzieci pozostają powiedzmy pod naszą jakby władzą rodzicielską i czynność prawna dotyczy jednego i drugiego z naszych dzieci, to rodzice nie mogą tutaj jakby ich reprezentować. A tak samo w sytuacji, kiedy czynność prawna dotyczy jakby określonej sytuacji pomiędzy jednym z rodziców, bądź małżonkiem tego rodzica, a tym dzieckiem. Tak? Tutaj jakby w tych sytuacjach nie można mówić o tym, że rodzice mogą reprezentować. Są oczywiście drobne wyjątki, bo jeżeli to są, powiedzmy, czynności przysparzające, jakby w żaden sposób, które nie wpływają na jakieś zagrożenie dla, nie wiem, interesów dziecka, to oczywiście tutaj rodzice mogą jakby reprezentować dzieci. Tak samo w sytuacji, kiedy dochodzimy do, powiedzmy, jeden z rodziców, nawet żyjący, powiedzmy, w separacji z drugim rodzicem, dochodzi na przykład alimentów dla dziecka. To również wtedy może reprezentować i faktycznie takie sytuacje dość często mają miejsce, ponieważ jakby rodzic, reprezentując małoletniego, występuje w jego imieniu do sądu z żądaniem zasądzenia, powiedzmy, określonych kosztów utrzymania dziecka.
Czyli i to są te czynności, mówiąc, prawne, tak?
Tak,
czyli jakieś inne.
Tak. W takiej właśnie sytuacji mamy do czynienia z przypadkami, kiedy to, powiedzmy, rodzic, reprezentując dziecko w sądzie, działa jakby w jego imieniu, żądając, powiedzmy, właśnie tych środków utrzymania.
Czy podobnie sprawy będą dotyczyły, nie wiem, majątku, spadku, bo przecież dzieci też mogą być spadkobiercami, prawda?
Oczywiście.
Się, tak?
Tutaj jakby, jeżeli chodzi o spadki, to jest dość ciekawa sytuacja, ponieważ jeżeli rodzic chciałby, powiedzmy, nie wiem, odrzucić spadek, to musi uzyskać zgodę sądu opiekuńczego, ponieważ bardzo często mamy i spotykamy się z takimi sytuacjami, że no, jakby pozostali członkowie rodziny odrzucili na przykład spadek i kolejną osobą w kolejności jest osoba, na przykład, która dziedziczy, jest osoba małoletnia. I teraz rodzice na przykład wiedzą, dlaczego ten spadek został odrzucony, ponieważ są same długi. Jednakże w takim wypadku nie mogą sami zadecydować o tym, żeby ten spadek odrzucić, tylko muszą wystąpić do sądu o wyrażenie zgody na podjęcie czynności jakby przekraczającej zakres zwykłego zarządu. I wtedy faktycznie sąd najczęściej, jeżeli, powiedzmy, uda się udowodnić okoliczności związane, powiedzmy, no, z długami, które dziecko miałoby odziedziczyć, mówiąc tak wprost, to sądy jakby wyrażają na to zgodę i wtedy rodzice mogą ten spadek odrzucić. Ale na przykład nie dotyczy to sytuacji, kiedy przyjmujemy spadek z dobrodziejstwa inwentarza, czyli tak naprawdę interes majątkowy dziecka nie jest zagrożony. W takiej sytuacji de facto można jakby tą czynność podjąć nawet bez jakby zgody sądu.
A w którym momencie dziecko może zabrać głos w swojej sprawie? Nieletnie dziecko.
Tak naprawdę rodzice są zobowiązani do tego, żeby wysłuchać dziecko w momencie, w którym dziecko już jest, jakby to powiedzieć, na tyle rozumne, że można z nią tą jakby rozsądną opinię dziecka wziąć pod uwagę. Takim jakby momentem, że tak powiem, granicznym w pewnym sensie jest wiek 13 lat, kiedy to dziecko zyskuje ograniczoną zdolność do czynności prawnych i w pewnym sensie może samo jakby wykonywać określone czynności, oczywiście w porozumieniu jakby z rodzicami. Natomiast co do zasady, rodzice powinni zawsze uwzględniać jakby przede wszystkim słuszny interes dziecka i jego zdanie w wielu sytuacjach. Dzieci natomiast jakby z drugiej strony winne są rodzicom posłuszeństwo, więc to zawsze działa jakby dwustronnie. Mhm.
A jeszcze takie mam pytanie. Istnieje taka forma opieki zastępczej. Są rodziny zastępcze, pogotowie opiekuńcze. Czy te sprawy związane z opieką rodzicielską i pieczą rodzicielską dotyczy takich form opieki nad dzieckiem też?
Co do zasady tak, ponieważ jakby to są pewnego rodzaju instytucje mające na celu zastąpienie tej naturalnej rodziny.
Czyli instytucja wtedy jest tą rodziną, tak?
Tak, tak.
Można by tak było powiedzieć. Ale tej instytucji dotyczy to wszystko, co tutaj państwo powiedzieli.
Zgadza się.
I dziecko, które jest w takiej pieczy, w takim ośrodku, czy w takiej rodzinie, też może zabierać głos w swojej sprawie?
Oczywiście. No,
a co rodzice na przykład?
To zależy tak naprawdę od sytuacji.
Biologiczni.
Jasne, właśnie. To zależy od sytuacji, czy mam do czynienia z ograniczeniem, czy pozbawieniem na przykład władzy rodzicielskiej tych rodziców. Bo jeżeli na przykład ich władza rodzicielska, oni zostali pozbawieni tej władzy rodzicielskiej, to wtedy de facto nie mogą wykonywać tych czynności, które jakby no, spoczywają na nich. Tak?
Czyli no czasem, tak, no bo jak pozbawieni, no to logicznie.
Dokładnie.
A to pozbawienie władzy rodzicielskiej to się odbywa raz na zawsze, czy można jakby odwołać to?
Może nastąpić jakby zmiana w zakresie, powiedzmy, tej władzy rodzicielskiej, ponieważ trzeba zwrócić uwagę na konkretne sytuacje. Kiedy na przykład następuje pozbawienie władzy rodzicielskiej? Tych sytuacji jest naprawdę wiele, bo to mogą być na przykład trwałe przeszkody związane z wykonywaniem tej władzy rodzicielskiej. Na przykład to może być długotrwała choroba. Albo na przykład, nie wiem, jeżeli ktoś jest pozbawiony wolności i trafia do zakładu karnego na... musi odbyć jakby długoletnią karę pozbawienia wolności. Wtedy faktycznie ta władza rodzicielska może zostać pozbawiona. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, że powiedzmy, nie, na przykład stan zdrowia rodzica się poprawi na tyle, że może faktycznie wykonywać tą władzę rodzicielską. Czy na przykład no, ktoś wyjdzie wcześniej z zakładu karnego, no może się starać o to, żeby jakby ta władza rodzicielska została mu przywrócona. Oczywiście sąd musi tutaj rozważać różnego rodzaju czynniki. To znaczy przede wszystkim to, czy nie występują inne okoliczności uzasadniające na przykład pozbawienie władzy rodzicielskiej, bo to nie chodzi o to, że dajemy na przykład, oddajemy powiedzmy w jednym zakresie władzę rodzicielską, w tym znaczeniu, że na przykład ktoś był chory i nie mógł tej władzy rodzicielskiej sprawować, natomiast jakby całokształt sprawy wskazuje na to, że zachodzą okoliczności związane z tym, że no, jakby rodzic nie ma warunków do tego, żeby powiedzmy to dziecko wychowywać, albo na przykład no, jego zachowania wskazują na jakieś sytuacje patologiczne związane na przykład nie wiem, z wykorzystywaniem dzieci. Wtedy sąd musi te wszystkie okoliczności brać pod uwagę i nawet starając się powiedzmy o to, żeby ta władza rodzicielska została przywrócona, to niekoniecznie powoduje to, że ta władza faktycznie zostanie przywrócona tej osobie.
A co dzieje się w takiej sytuacji no, bardzo dramatycznej i drastycznej, kiedy dziecko traci rodziców?
Jeżeli dziecko traci rodziców, to de facto mamy do czynienia z sytuacją, w której no, siłą rzeczy nie ma już jakby tej władzy rodzicielskiej.
Wtedy to już tam, nie wiem, rodzina, czy sąd jakoś też decyduje o tym? Bo na przykład dzieci, nie wiem, nie mają rodziny. Nawet okazuje się.
No tutaj wtedy takimi sprawami zajmuje się
skrajnie,
właśnie sąd opiekuńczy.
Właśnie,
tak.
Co się dzieje wtedy?
I takie dziecko jest kierowane albo do rodziny zastępczej, albo do placówki opiekuńczej.
Czyli do domu dziecka na przykład, tak?
Albo do pogotowia. Sąd podejmuje decyzję. Oczywiście każda taka rodzina... Są też różne rodzaje rodzin zastępczych. Może być rodzina zawodowa, jest rodzina po odpowiednich szkoleniach, która no, głównie zajmuje się tym, żeby takie dzieci wychować. Mogą to być też rodziny takie tymczasowe. I wtedy wybiera się te osoby z kręgu najbliższych osób, jeśli te dzieci no, mają jakąś najbliższą rodzinę, jest możliwość, żeby umieścić dziecko w takiej najbliższej rodzinie.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Rozmawiamy dzisiaj o władzy rodzicielskiej, o pieczy rodzicielskiej, o prawach i obowiązkach rodziców wobec dzieci. Skończyliśmy wątek na dramatycznej sytuacji, kiedy zanika władza rodzicielska z powodu śmierci rodziców. I wiemy już, kto wtedy się zaopiekuje dziećmi. Ale bywa również... No może mniej drastyczna, ale kłopotliwa i traumatyczna sytuacja dla dzieci, kiedy rodzice się rozstają. Czy to rozwodzą, czy nie mieszkają już ze sobą razem. No to myślę, że tu najbardziej się komplikuje sprawa, jeśli chodzi o ustalenie, jak będziemy się z tymi dziećmi spotykać. Czyli kto, jak, gdzie i kiedy może się z dziećmi spotykać.
Tak, niezależnie od władzy rodzicielskiej, rodzice mają i prawo, i obowiązek, żeby mieć kontakt z dzieckiem. Ten kontakt może polegać zarówno na osobistej styczności z dzieckiem, na spotkaniach, na zabieraniu dziecka poza miejsce jego stałego zamieszkania oraz na utrzymywaniu kontaktu z dzieckiem poprzez różnego rodzaju środki porozumiewania się na odległość. Tutaj no, trzeba odróżnić sytuację, jak doszło do rozstania, czy para była małżeństwem, czy nie była małżeństwem. Sąd w wyroku rozwodowym, w wyroku o orzeczenie separacji ma obowiązek, żeby określić te kontakty. Jest pewien wyjątek. Sąd tutaj, jeśli strony są zgodne odnośnie tych kontaktów, ma możliwość, żeby zaniechać orzekania o kontaktach. Jeśli strony przedłożą takie porozumienie odnośnie wykonywania władzy rodzicielskiej, odnośnie kontaktów.
Czyli tutaj sąd polega na odpowiedzialności rodziców, na ich dorosłym podejściu do sprawy i tym, że nie będą sobie robić kłopotów nawzajem, tak?
Troszeczkę tak. Co do zasady rzeczywiście no, obowiązek sądu jest, żeby ustalić te kontakty, ale czasami jest tak, że rzeczywiście strony nie są ze sobą skłócone na tyle, żeby nie mogły realizować tych kontaktów no tak jak tutaj sobie to ustalą swobodnie.
I wtedy mówimy o opiece naprzemiennej? Czy jeszcze nie? To może się przekonajmy, co myślą mieszkańcy Zielonej Góry na temat opieki naprzemiennej. Oczywiście kilka tylko osób, które zapytała o to Zofia Popielecka.
Byłam w takiej sytuacji, moi rodzice są rozwiedzeni, ale nie odczułam tego właśnie ze względu na to, że ta opieka naprzemienna była. Mieszkałam z mamą, na weekendy widywałam się z tatą i kontakt miałam z obojgiem rodziców, także nie odbiło się to na mnie.
Myślę, że to jest bardzo ważne, ponieważ rozwód dla dziecka może być trudny, ponieważ do tej pory rodzice byli razem i razem wychowywali to dziecko, a w momencie rozwodu często jest tak, że jedno z rodziców idzie w cień, a drugie przyjmuje rolę taką właśnie i ojca, i matki. To jest błędne, ponieważ dziecko powinno zrozumieć, że rozwód nie jest ani winą mamy, ani taty, że to jest ich wspólna decyzja, a opieka nad dzieckiem powinna być wciąż sprawowana przez obydwojga i to nie zmienia faktu, że jest i mama, i tato w rodzinie.
Opieka naprzemienna, że właśnie rodzice na przemian mają opiekę nad swoim dzieckiem, mają te same prawa, żeby się nim opiekować. Uważam, że ma to swoje korzyści, jak i również no niestety negatywne strony. Korzyści to, że właśnie dziecko nie jest świadkiem kłótni rodziców, jak to czasami bywa, no a jednak minus jest to, że raz mieszkam u jednego rodzica, raz u drugiego, przez to nie ma takiego stałego miejsca.
Czy to byłaby taka definicja opieki naprzemiennej, czy jeszcze coś się kryje za tym?
Można powiedzieć, że tak, to jest definicja opieki naprzemiennej, przy czym rzeczywiście w praktyce bardzo rzadko zdarza się, żeby sądy taką opiekę naprzemienną orzekły. Z uwagi na to, że zazwyczaj strony są na tyle skonfliktowane, że ciężko jest im się porozumieć odnośnie takiej opieki naprzemiennej.
Ale czy w opiece naprzemiennej to jeszcze jest taki warunek, że dziecko powinno mieć u każdego z rodziców swoje miejsce?
Co do zasady tak, ponieważ proszę zwrócić uwagę, że w przypadku opieki naprzemiennej zapewniam, znaczy jakby celem tej jakby instytucji jest to, żeby dziecko, jakby to powiedzieć, nie ucierpiało na rozstaniu rodziców. Czyli tak naprawdę...
Żeby nie wędrowało z tym plecaczkiem od mamy do taty i na odwrót.
Dokładnie, w pewnym sensie, że jakby związane jest to z pewnego rodzaju wydatkami, ponieważ jakby dziecko powinno mieć zarówno u jednego, jak i u drugiego rodzica mniej więcej podobne warunki, czyli nie chodzi o to, żeby tak jak zresztą pani redaktor powiedziała, że z plecakiem, z ubraniami jechało od jednego do drugiego rodzica, bo to nie są kontakty. Chodzi o jakby tą opiekę naprzemienną, czyli jakby w jednym i w drugim miejscu u jednego i drugiego rodzica dziecko ma mniej więcej podobne jakby warunki.
Czyli ma tam na przykład
swój pokój, tak. Ma swoje ciuchy, ma swoje...
Miejsce do spania, do pracy, komputer, zabawki.
Oczywiście, właśnie o to chodzi.
Rower.
I wtedy jakby dziecko może jakby to powiedzieć, rodzice jakby godząc się na taką sytuację mogą bardzo zaoszczędzić, że tak powiem, dziecku takiego szoku związanego powiedzmy z ich rozstaniem, ponieważ jakby no, nie ma co się oszukiwać. Bardzo często jest tak, że jeden z rodziców wyprowadza się, zmienia miejsce zamieszkania. Jeżeli w takiej sytuacji dochodzi do na przykład powierzenia wykonywania władzy rodzicielskiej powiedzmy temu z rodziców, to dla dziecka to też jest całkowicie nowa sytuacja. Czasami związana jest z tym, że zmieniana jest szkoła dla dziecka, zmieniane jest jakby środowisko. Jeżeli powiedzmy rodzic wyjeżdża powiedzmy do innego miasta, to trzeba się liczyć z tym, że w pewnym sensie wyrywamy dziecko z korzeniami z jednego miejsca i próbujemy je osadzić w nowym.
Mama mieszka w Zielonej Górze, a tato w Suwałkach na przykład, tak?
Dokładnie, no to jest już sytuacja bardzo, bardzo skrajna. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że w takiej sytuacji sądy, no nie słyszałem o takiej sytuacji, żeby sąd się zdecydował wtedy na tą jakby opiekę naprzemienną, ponieważ z reguły chodzi o to, żeby to były dwa zasadniczo nieodległe od siebie miejsca, tak? Jeżeli powiedzmy rodzice mieszkają mniej więcej w tej samej miejscowości i decydują się na to, że przez 2 tygodnie dziecko będzie mieszkało u jednego z rodziców, następne 2 tygodnie u drugiego z rodziców, to jakby dzięki temu to dziecko, że tak powiem, cały czas ma ten jakby swój ośrodek życia, powiedzmy w jednym mniej więcej miejscu, ma swoje koleżanki, ma czy kolegów, ma tą samą jakby szkołę, zajęcia pozalekcyjne i tak dalej. Chodzi tylko o jakby zmianę w zakresie powiedzmy tego, że przez pewien okres dziecko, że tak powiem, jest w jednym domu, a potem w drugim.
To rozumiem, że te wszystkie sprawy musi uregulować sąd. Tak? To, co pani mecenas mówiła.
Tak, to reguluje sąd opiekuńczy albo na wniosek, albo w postępowaniu w sprawie o rozwód, separację czy unieważnienie małżeństwa.
Dla uściślenia. I to jedna ze stron o to wnosi do sądu, tak?
To znaczy zazwyczaj ta strona, która wszczyna postępowanie, już określa, jakie rozstrzygnięcie chciałaby, żeby zostało zawarte. Więc tutaj wskazuje, czy chce, żeby tak, to
natomiast
była...
Natomiast wymagana jest jakby zgoda, co do zasady zgoda jakby obojga rodziców, ponieważ to od ich jakby współpracy, od ich dobrego nastawienia, od woli w zakresie tego, żeby tutaj jakby dzieci, dobro dzieci nie ucierpiało, zależy tak naprawdę powodzenie tego przedsięwzięcia, bo nie ma co ukrywać. To jest dość taka trudna dla dzieci sytuacja, dla rodziców również, tak? Jeżeli są mocno skonfliktowani, to sytuacja, że tak powiem, się no, jest trudniejsza w zakresie uregulowania tych kwestii. W ten sposób właśnie.
A czy rodzic może od razu wystąpić, jedna ze stron może wystąpić od razu o zakaz, ograniczenie kontaktu z rodzicami? Czy w ogóle jest to możliwe, żeby dziecko nie spotykało się z rodzicami?
Jak najbardziej. No, strona może wystąpić z takim wnioskiem, przy czym, no, tak jak już wskazałam, tutaj rodzice mają i prawo, i obowiązek kontaktu z dzieckiem. Jest możliwość, żeby ograniczyć ten kontakt, jeśli zachodzą do tego jakieś przesłanki, czyli przykładowo rodzic nienależycie sprawował władzę rodzicielską, miał jakiś destrukcyjny wpływ na dziecko, czy tutaj no, działanie rodzica no, wpływało negatywnie na dziecko, wtedy jest możliwość, żeby sąd nawet z urzędu tutaj ograniczył ten kontakt albo w ogóle pozbawił możliwości kontaktu z dzieckiem.
A co się dzieje, gdy rodzic nie przestrzega tych wszystkich umów, które zostały zawarte albo przed sądem, albo rodzice między sobą mają jakiś układ na rzecz dziecka, a potem... To niestety kiedy chcemy, tam przychodzimy po to dziecko, zabieramy, bo mam akurat wolne.
To niestety są bardzo częste sytuacje, bo też ciężko jest ustalić na, można powiedzieć, czas nieokreślony, że na przykład w piątek o godzinie 17, powiedzmy, ojciec dziecka będzie zabierał dziecko i przywoził w niedzielę o godzinie 18, bo to wiadomo, że zawsze...
Ale wiemy, że tak często jest po prostu. Tak, i 3 po 18 już
tak,
jest
te
problem.
Te kwestie są regulowane, tak. Dlatego to wszystko zależy od tego, jaki jest konflikt między rodzicami. Jeśli rzeczywiście dochodzi bardzo często do sytuacji, że rodzic no, narusza te postanowienia, czy to ustalone dobrowolnie, czy sądownie, no to jest możliwe, żeby złożyć taki wniosek do sądu o to, żeby sąd zagroził zapłatą oznaczonej kwoty pieniężnej za każde takie uchybienie kontaktu. W przypadku, jeśli te uchybienia będą się powtarzały w dalszym ciągu, no jest możliwość, że sąd tutaj na nasz wniosek taką karę jakby pieniężną nałoży na tego rodzica, który nie dotrzymuje tych kontaktów.
A jeżeli rodzic nie chce wydać dziecka, to jest podobna sytuacja? Jeden z rodziców oczywiście.
Tutaj jest taka sytuacja...
Czyli też jest to niewywiązywanie się z tego,
jak najbardziej,
tej ugody?
Skoro przykładowo jeden z rodziców ma ograniczoną władzę rodzicielską, ma ustalone kontakty i nie może decydować o miejscu pobytu dziecka, to wtedy no, można już powiedzieć, że to jest no, tak jakby uprowadzenie rodzicielskie, bo tutaj no, rzeczywiście te kontakty powinny być realizowane w taki sposób, w jaki zostały ustalone. Jeśli dochodzi do sytuacji, że rodzic zabrał dziecko i nie chce...
To się nazywa uprowadzenie rodzicielskie, tak?
Tak.
Bo jest takie pojęcie w prawie, tak?
Tak, uprowadzenie rodzicielskie, ale też porwanie rodzicielskie. To są dwa różne pojęcia i tutaj no, w grę wchodzi to, czy rodzic ma pełną władzę rodzicielską. Jeśli ma pełną władzę rodzicielską, też może zdarzyć się taka sytuacja, że to dziecko zostanie zabrane, a drugi rodzic nie będzie wiedział, gdzie na przykład dziecko przebywa.
No i co wtedy się dzieje? Co taki rodzic może
No tutaj w
robić?
Pierwszej kolejności rodzic jak najbardziej może zgłosić się na policję i wskazać, że dziecko zostało...
Zostało porwane.
Zniknęło i nie zna miejsca pobytu dziecka. Bo to jest ważne, bo tak naprawdę jeśli obydwoje rodziców ma pełną władzę rodzicielską i rodzic poinformuje, gdzie dziecko przebywa, no to już niestety to też nie jest przestępstwo, więc tak naprawdę policja nam...
To porwanie nie jest przestępstwem?
To znaczy porwanie generalnie jest przestępstwem uprowadzenie dziecka. Mm-hmm. Ale w sytuacji, kiedy rodzice mają pełną władzę rodzicielską,
no to już nie
żyją
jest, tak?
Osobno, tak. No to wtedy...
No to bardzo dosyć często, skomplikowane
tak,
jest.
Oczywiście mm-hmm. To bardzo często dochodzi do takich sytuacji, które jakby wynikają przede wszystkim z takiego negatywnego nastawienia jednego rodzica do drugiego. Czasami właśnie chodzi o sytuacje, kiedy jakby jeden z rodziców stara się ograniczyć te kontakty. Nawet nie chodzi o tam kwestię porwania czy prowadzenia rodzicielskiego. Chodzi
o sytuację, po złości trochę.
Dokładnie, jakby. Trochę jest po złości. Wymyślane są różnego rodzaju sytuacje, typu, że dziecko jest chore, źle się czuje albo nie chce. I tak naprawdę dziecko nie jest wydawane. Rodzic jest, ten drugi rodzic oczywiście jest trochę stawiany w takiej sytuacji no trudnej, no bo z jednej strony nie chce na przykład pogłębiać konfliktu, który jest, ale z drugiej strony no chce te kontakty jakoś realizować. To ma bardzo duże znaczenie, jeżeli chodzi o dzieci małe. Jeżeli powiedzmy jakby jeden z rodziców, że tak powiem, jest odseparowany od drugiego, to te konsekwencje w zakresie powiedzmy nawiązania tej odpowiedniej relacji, więzi z tym rodzicem, no, mogą jakby wywrzeć wpływ na przyszłość.
Teraz... Tak, a potem często jest ten argument wykorzystywany przeciwko temu rodzicowi, bo nie ma więzi, no ale jak miał je nawiązać, jak nie miał szansy.
Oczywiście,
na to.
Oczywiście. Tutaj rzeczywiście jakby sądy też często jakby badają tą sytuację, co wynika z, jakby jaka jest przyczyna powiedzmy określonego stanu rzeczy, czyli dlaczego na przykład nie wiem, odpowiednia relacja nie została nawiązana między rodzicem a dziećmi. Często okazuje się, że jakby ten początkowy zarzut, który jest wysuwany wobec jednego z rodziców, na przykład taki, że nie chciał się kontaktować, nie chciał się opiekować dzieckiem, nie dbał o te kontakty. Jak zaczynamy jakby drążyć temat, to nagle się okazuje, że to nie wynika ze złej woli, tylko tak naprawdę ze złego nastawienia powiedzmy rodzica, pod którego opieką dziecko pozostawało. I dotyczy to na przykład takich sytuacji, gdzie jak wspomniałem na początku, dziecko nie jest wydawane.
Jakby... Ojej, tak mówimy jak o towarze jakimś, prawda?
No tak. W sensie jakby
no ale tak funkcjonuje tak w języku naszym.
Tak to funkcjonuje. Niestety te ograniczenie tych kontaktów jest wynikiem, tak jak wspomniałem na początku, złej woli rodziców. Niekoniecznie jakby złej woli osoby, która miałaby się z dzieckiem kontaktować, ale czasami złej woli tego z rodziców, pod którego pieczą dziecko pozostaje.
Czy my się w ten sposób zbliżamy, panie mecenasie, do alienacji rodzicielskiej? Żeby wyjaśnić, czym jest alienacja. Bo myślę, że warto o tym powiedzieć, ponieważ jest to temat, który od niedawna się o tym mówi, ale jest uregulowany, pojęcie, tak. Jest takie pojęcie. To pani mecenas, proszę.
Myślę, że to pojęcie zostało nadane dopiero, znaczy ustalone dopiero niedawno, ale tak naprawdę istniało chyba od zawsze, bo to jest rzeczywiście swojego rodzaju, można powiedzieć, przemoc emocjonalna stosowana wobec dziecka przez jednego z rodziców, by utrudnić kontakt z drugim rodzicem i przedstawić go w jak najgorszym świetle.
Czyli tak, powiedzmy, że jeden z rodziców mówi, no jedź do tego drugiego rodzica, ale pamiętaj, że będzie mamusia czy tatusia bolało serduszko albo coś w tym stylu.
Dokładnie,
tak?
Dokładnie. Przemoc emocjonalna. Tak? Albo na przykład, jak rodzic powie do dziecka, pojedziemy na lody czy na pizzę, ale żebyś w zamian za to na przykład nie poszedł do mamy. Mhm. Więc tutaj no, jak najbardziej taka
takie przemoc igranie emocjami. Tak.
W skrajnych wypadkach nawet mówienie dziecku, że drugi rodzic na przykład nie kocha dziecka. Więc też takie sytuacje się zdarzają i niestety to ma bardzo
na przykład założył drugą rodzinę, czy założyła mama, tato.
Tak. Mama, tato mają nową rodzinę, to już nie jesteś ważny, nie kochają ciebie. Niestety no to ma bardzo destrukcyjny wpływ na dziecko, nawet w przyszłości, bo takie dziecko często jest bardziej agresywne w stosunku do kolegów. No nie może poradzić sobie z tymi emocjami i jeszcze bardziej przeżywa rozstanie rodziców.
I co możemy zrobić w tej sytuacji? Co może zrobić dziecko lub każdy inny człowiek, który widzi taką sytuację?
No tak naprawdę
czy są na to sankcje, na tą alienację rodzicielską, na taką właśnie postawę przemocową? Bo przemoc jako taka jest przestępstwem, jest karana.
Tak. To znaczy, jeśli chodzi o sankcje, to tak naprawdę tutaj
jeszcze nie wymyślono, tak?
Jest możliwość wystąpienia na drogę sądową tutaj, żeby sąd opiekuńczy na przykład zaczął sprawować nadzór nad tym rodzicem. Żeby zostało przeprowadzone badanie przez psychologa, który stwierdzi, czy rzeczywiście dziecko no, zostało poddane tej alienacji.
Ale to badają wtedy specjaliści rodzica czy dziecko? Bo...
Dziecko. Wtedy dziecko jest badane.
Uh-huh. A może warto by było też rodzica zbadać
znaczy
pod względem
też,
psychologicznym,
żeby udać się
czy
na taką
pogodził
terapię.
Się ze stratą partnera na przykład.
Tak, jest możliwość, żeby sąd zobowiązał do podjęcia też takiej terapii, no, w której tutaj no, zostanie podjęte jakieś działanie, żeby zaprzestać tej alienacji.
No tak, żebyśmy potem w mediach nie czytali i nie widzieli takich informacji, że dziecko, nie wiem, popełniło samobójstwo na przykład, tak? Albo się samo okalecza, albo jest niegrzeczne w szkole, albo w ogóle nie chodzi do szkoły, lekceważy w ogóle cały świat.
No niestety tutaj, no wszystko zależy tak naprawdę od rodziców. Jeśli sąd opiekuńczy ma informację, że coś dzieje się nie tak, że są problemy z dzieckiem, przykładowo, no może to być uwidocznione w szkole, więc wtedy szkoła też powinna zawiadomić sąd opiekuńczy, że rzeczywiście no, jest tutaj próba nastawiania dziecka przeciwko drugiemu z rodziców i wtedy szkoła ma możliwość, żeby podjąć jakieś działania.
No z pewnością w szkołach są specjaliści, pedagodzy, psycholodzy, którzy to dokładnie badają. A potem sąd, co może? Nie ma paragrafu na miłość na przykład, prawda?
No nie ma. Wtedy może ewentualnie tą władzę, jeśli była pełna władza rodzicielska, może władzę ograniczyć. Albo nawet pozbawić władzy rodzicielskiej.
No, ale to uzna, nie rozwiązuje sytuacji, bo to dziecko w dalszym ciągu nie ma tego rodzica blisko, chyba.
To zawsze zależy od konkretnego przypadku, bo są sytuacje, w których to rzeczywiście ta alienacja przekłada się na bardzo negatywnie na jakby na sytuację dziecka. I tak jak słusznie pani redaktor powiedziała, nie ma jakby przepisu na miłość rodzica do dziecka, ale należy pamiętać o jakby walorach edukacyjnych. Trzeba wskazywać i jakby też uczyć rodziców o tym, że
no to też właśnie
tak naprawdę
o tym uniwersytecie, co go nie ma dla rodziców, mówiłam, tak?
Tak, tak. Właśnie w takiej sytuacji często jakby wskazuje się na to, na przykład nie wiem, w literaturze prawniczej, że w przypadku spraw opiekuńczych tam bardzo często nie występują jakby problemy prawne, tylko problemy emocjonalne, problemy z kontaktami, z dogadaniem się. I teraz,
relacji przecież,
dokładnie,
tak?
Właśnie. Jeżeli powiedzmy te relacje są zaburzone i nie patrzymy na jakby na dobro dziecka jako to jakby największy walor i pewnego rodzaju, że tak powiem, jakby kierunek, który powinien przyświecać przede wszystkim no, stosowaniu tych przepisów, z którymi mamy do czynienia, to nie znajdziemy żadnego rozwiązania. Jeżeli jest jakby cały czas zła wola po stronie rodziców, to niestety ta zła wola przekłada się na dzieci. Każdy rodzic, że tak powiem, chce, patrzy tylko i wyłącznie, znaczy rodzice bardzo często w takich sytuacjach patrzą tylko i wyłącznie jakby na swój interes, na jakby swoją relację z dzieckiem, zapominając o tym, że prawidłowy rozwój też emocjonalny dziecka zależy od tego, żeby dziecko miało kontakt z obojgiem z rodziców. I to są takie rzeczy, że tak powiem, które tak na kanwie powiedzmy sytuacji, spraw, z którym się spotykamy w codziennym życiu, no jest dużym jakby problemem, tak? Jakby każdy...
No tak, no bo to tak, nie wiem, czy sąd może taką wydać decyzję, że na czas kontaktów z dziećmi zawieszamy broń, tak? Jest olimpiada wtedy i jest pokój między nami i nie pokazujemy dzieciom, że jest między nami konflikt. Staramy się być po prostu rozsądnymi, dorosłymi ludźmi, którym zależy na dobru naszych dzieci.
Niestety takiej decyzji sąd tutaj nie może wydać. To zależy wyłącznie od woli rodziców, ale jest możliwość, żeby... No, często zdarzają się takie sytuacje, że jeden z rodziców ma obawy przed tym, co drugi z rodziców robi w trakcie tych spotkań z dzieckiem, czy właściwie się nim opiekuje, bądź były w przeszłości
jakieś
sytuacje,
czy nie wykorzystuje, tak, bo tak. To też są z literatury, to też są znane tak, przypadki.
I wtedy sąd ma możliwość, żeby uregulować te kontakty przy obecności innej osoby. Może to być na przykład kurator sądowy, może to być osoba, może to być drugi z rodziców.
Czyli towarzyszy temu, tak?
Tak.
Spotkaniu, tak?
Tak, sprawuje tak jakby nadzór nad tym spotkaniem, czy przebiega ono w sposób prawidłowy.
No to też takie jest...
Czasami to jest takie połowiczne rozwiązanie, bo trzeba zwrócić uwagę na to, że konflikt powiedzmy rodzicami, znaczy oczywiście sąd musi tą sytuację badać. Jeżeli w postępowaniu okazuje się, że jest powiedzmy konflikt pomiędzy rodzicami, czy który jakby, no, że tak powiem, jest bardzo trudny do rozwiązania. Te że tak powiem, naleciałości są wieloletnie i nie da się tego, powiedzmy, rozwiązać tylko i wyłącznie orzeczeniem sądu, to orzeczenie dotyczące ustalenia kontaktu obecności drugiego, powiedzmy, z rodziców, to jest najwłaściwszym, jakby słowem będzie po prostu niewłaściwe rozwiązanie. Ponieważ proszę zwrócić uwagę, że w takiej sytuacji ten konflikt może się zaostrzyć, tak? Jakiekolwiek słowo, że tak powiem, wypowiedziane do dziecka może być negatywnie przez drugą stronę zinterpretowane i jakby być początkiem kłótni. w takiej sytuacji no, rozsądniejszym moim zdaniem byłoby na przykład skorzystanie z osoby kuratora, czyli osoby tak naprawdę niezależnej, nie angażującej się w konflikt, osoby, która potrafi na tą sytuację spojrzeć z boku. Jeżeli faktycznie taki rodzic, który musiałby odbywać kontakty w obecności kuratora, też się będzie hamował. Jeżeli rzeczywiście nastawiał, powiedzmy, dziecko przeciwko drugiemu z rodziców, no to w takiej sytuacji może te swoje jakby zachowania poskromić.
A czy jest jakaś forma, no nie wiem, czy to przymus będzie dobrym słowem, no bo nikogo do kochania nie można zmusić, ale bywają takie sytuacje, kiedy rodzice nie kontaktują się ze swoimi dziećmi, bo nie chcą. A na przykład dziecko tego potrzebuje, rodzic ten drugi jest otwarty i czy on może jakoś zachęcić tego rodzica niechętnego? Napisać list, czy też do sądu? I wtedy sąd mówi, proszę być dobrym rodzicem i spotkać się z synem lub córką.
No, teoretycznie takiego przymusu nie ma, ale tak naprawdę jest ryzyko, że jeśli rodzic nie interesuje się trwale dzieckiem, nie zabiega o te kontakty, to tak naprawdę może zostać pozbawiony całkowicie władzy rodzicielskiej.
No, ale na tym nam nie zależy, tylko na zupełnie czymś innym.
Tak, więc jeśli te kontakty są uregulowane, no to takim przymusem może być zagrożenie zapłatą tej określonej kwoty pieniężnej.
Aha, jak nie będziesz się spotykał ze swoim dzieckiem, przymus, to kara. Tak.
Przymus, nie spotkasz się z dzieckiem, dostaniesz tutaj karę pieniężną. Więc to...
Można powiedzieć, że to działa w dwie strony. Z jednej strony wobec rodzica, który utrudnia ten kontakt z dzieckiem, czyli na przykład sytuacja, kiedy, no nie wiem, jeden z rodziców nie chce wydać dziecka na spotkanie z drugim, jak również w sytuacjach, kiedy to ten kontakt jest jak najbardziej pożądany.
Znaczy, czyli ma wszystkie prawa,
oczywiście,
wszystko,
natomiast
wszystko
z tego
ma,
nie korzysta.
A on z tego nie korzysta. Nie?
Może to być właśnie wtedy taka sytuacja. No, mamy do czynienia z takimi przypadkami, kiedy pomimo na przykład uregulowania tych kontaktów, no nie są one jakby w odpowiedni sposób dopasowane do konkretnej sytuacji rodziców, bo ta sytuacja, tak jak zresztą wcześniej było powiedziane, jest dynamiczna. Dzisiaj, powiedzmy, pracujemy tutaj, jutro wyjeżdżamy za granicę, więc te kontakty powinny być dostosowane do naszej jakby sytuacji i rodzice powinni zadbać o to, żeby one w odpowiedni sposób zostały uregulowane, bo to też jakby wpływa na dziecko, ponieważ jeżeli dziecko wie, że ma kontakty z jednym z rodziców, powiedzmy, w poniedziałek, środę i piątek, a nagle, powiedzmy, ten rodzic wyjeżdża do pracy za granicę, to warto by było temu dziecku też uświadomić, że na przykład tata czy mama przyjedzie na przykład, nie wiem, za 2 czy 3 tygodnie na weekend, żeby jakby temu dziecku...
Szanować to dziecko.
Dokładnie,
jako
szanować przede wszystkim dziecko, ludzką, bo to też jest taka jakby wskazówka interpretacyjna w ogóle wszystkich jakby przepisów, które dotyczą ochrony dobra dziecka. Jest przede wszystkim właśnie zapewnienie dbania o ten jakby właściwe wychowanie i o to dobro dziecka.
No, dziecko nie ma specjalnych narzędzi do tego, żeby się upomnieć o to, żeby rodzice po prostu go... je szanowali. No, znaczy może niestety powiedzieć, kochaj mnie mamo, kochaj mnie tato. Tak,
to zależy troszeczkę od woli rodziców i od tego, czy chcą mieć kontakt z dzieckiem, czy chcą się interesować dzieckiem. Dla dziecka to też jest ważne, jeśli te kontakty są uregulowane, żeby miało taką pewną stabilność.
Takie poczucie bezpieczeństwa mimo wszystko.
Że co 2 tygodnie na przykład przyjedzie jeden z rodziców, zabierze na weekend. No i to jest ważne dla rozwoju dziecka.
Potem ewentualnie usłyszymy, tak jak w tej sądzie, że ja nie miałam takiego problemu, bo rodzice jakoś tam się dogadali. Ze statystyk, z głowy statystyk nie przytoczę, ale podejrzewam, że sporo jest takich spraw.
Jak najbardziej. No, jakby spraw jest bardzo dużo i często to są sprawy nacechowane bardzo taką dużą dawką emocji. Czyli ta sytuacja, o której jakby słyszeliśmy w sądzie, jest raczej wyjątkowa. Jeżeli rodzice, że tak powiem, dogadują się, mają ze sobą dobry kontakt i działają dla dobra dziecka, to wszystko jest w porządku. Natomiast sytuacje, że tak powiem, odmienne, czyli istniejący konflikt, no bo z jakiegoś powodu ci rodzice się rozstali. Bardzo często przekłada się na dzieci. Wydaje mi się, że to jest chyba jednak większość przypadków.
No i myślę, że skoro się decydujemy na to, żeby zostać rodzicami, to weźmy po prostu odpowiedzialność za to. To wcale decyzja, nie musimy się potem spotykać w sądzie, jeśli coś nam nie wyjdzie w naszych związkach. Oczywiście. Dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. W studiu byli pani adwokat Natalia Petryszyn-Zachwieja. Bardzo dziękuję.
Dziękuję również.
I radca prawny Radosław Zachwieja.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Audycję zrealizował Andrzej Gruszka, za co też bardzo dziękuję. Elżbieta Wozowczyk-Leszko. Do usłyszenia.
Co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM. Mam prawo.